Chciałbym wszystkich przywitać bardzo serdecznie, braci i siostry w Jezusie, osoby, które dzisiaj są razem z nami i gościnnie, i odwiedzając nas, cieszę się, że możemy być razem i stawać przed Bogiem w modlitwie, w uwielbieniu, w wdzięczności, ale także, tak jak za chwilę to uczynimy, rozważać Jego Słowo. Od kilku już tygodni rozważamy temat rodzenia, wydawania owocu. Zainicjował ten temat prezbiter naczelny Marek Kamiński, kiedy był u nas. Na ten temat zaczął mówić i od tego momentu mówimy na temat trwania w Chrystusie. Ewangelia Jana, 15 rozdział o tym traktuje. Jezus mówi, abyśmy trwali w Nim, jak gałęzie w krzewie, aby wydawać owoc, tak my w Nim, aby przynosić owoc w swoim życiu. Ten owoc to przemienione Twoje życie, upodabnianie się do Jezusa. Ten owoc to owoc Ducha, który jest widoczny w Twoim życiu. Ten owoc to skuteczność Twoich modlitw. Ten owoc to także ludzie, którym zwiastujesz Ewangelię i którzy nawracają się, przychodzą do Jezusa, stają się częścią Bożej rodziny, Bożego Kościoła. Powiedzieliśmy sobie o tym, że tajemnica tkwi w trwaniu. Jeśli nie trwamy, jeśli nasza relacja w jakiś sposób z krzewem, gałęzi z krzewem, czyli nas z Chrystusem jest przerwana, nie możemy wydać owocu. Nie możemy, bo to jest niemożliwe, ponieważ życiodajne soki, Boże życie nie przepływa do naszego życia i nie możemy przynieść owocu. Mówiliśmy też o tym, że trwanie w Jezusie, jednym z elementów trwania w Jezusie jest trwanie w Jego Słowie. Mówiliśmy o tym, że serce człowieka to jedna z czterech rodzajów gleb, na które Słowo Boże pada. I w zależności od tego, jak przyjmujemy to Słowo, ono może wykonać swoje dzieło w naszym życiu. Jezus w tych czterech rodzajach gleb podkreślił jedną dobrą, wartościową. Człowiek, który słucha i stara się wprowadzać w życie, konfrontuje się z tym Słowem i robi wszystko, aby Duch Święty pomógł mu wprowadzić je w życie, ten, Jezus mówi, przynosi plon. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu o tym, że odpowiedzialni jesteśmy za przygotowanie naszych serc. Jakub w swoim liście powiedział, abyśmy usunęli wszelkie zło, wszelki grzech, wszelką wieczystość i z delikatnością, z łagodnością przyjęli Słowo Boże. Czyli od nas zależy, na ile przygotujemy serce, spulchnimy glebę tego serca, aby Słowo Boże mogło wywrzeć wpływ na nasze życie. I każdy z nas jest za to odpowiedzialny. To od nas zależy, na ile Słowo Boże jest skuteczne w naszym życiu. Możemy być, i tam Jakub kontynuuje, albo słuchaczami, albo wykonawcami Słowa. Obydwaj, i słuchacz, i wykonawca, słuchają Słowa, czytają Słowo, znają Słowo, ale słuchacz nic z tym nie robi, jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza. Natomiast wykonawca, Jakub mówi, zobaczył, usłyszał i ma ogromną chęć, ma ogromne pragnienie wprowadzenia usłyszanych prawd w swoje życie, w praktykę. On współdziała ze Słowem. Słuchacz pozostaje bierny, wykonawca jest aktywny i się angażuje. To tak jak gracz i kibic, jak uczestnik wydarzenia, a widz. Zależy, kto jest kim. Właśnie dzisiaj chciałbym, byśmy rozwinęli tę myśl i spróbowali dostrzec, zauważyć tę różnicę między słuchaczem i wykonawcą. Ja ciągle to podkreślam w tych moich ostatnich usługach, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Paweł w liście do Galacjan mówi, że nasza wiara jest bardzo praktyczna. Galacjan 5:6, on powiedział, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, czy ktoś jest obrzezany, czy ktoś nie jest obrzezany, to nic tak naprawdę nie znaczy, ale wiara, która jest czynna, co tam jest napisane? W miłości. Wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która jest czynna w miłości, czyli ufam Bogu, żyję z Nim na co dzień i czynię dobrze. Moja wiara jest bardzo praktyczna. Chciałbym, byśmy popatrzyli na jeden tekst, ilustrację Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza, z 10 rozdziału. I przeczytamy ten fragment, 25-28. Czytamy z przekładu Ligi Biblijnej, Instytutu Biblijnego ten przekład i czytamy tak. I oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: Masz kochać Pana swego całym sercem, całą duszą, całą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żywy. Przykład słuchacza. Zauważmy. Wystawia Jezusa na próbę, kwestionuje pewne rzeczy. Gdy Jezus pyta, co jest najważniejsze, on wie. Jest napisane, on zacytował słowo. Mam kochać Pana Boga z całego serca, myśli, duszy, a bliźniego jak siebie samego. Jezus mówi, to tak żyj. I to jest wszystko. I masz życie wieczne. Nic więcej nie musisz robić ponadto. A on, czytamy, on jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Tak robi słuchać. Kwestionuje, usprawiedliwia się, uważa, że nie wie, choć dokładnie wie, a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą i gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził na własne zwierzę, zabrał go do gospody, roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za 2 dni z góry i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Super ilustracja, której Jezus użył do tego, aby pokazać nam właśnie, jak funkcjonuje wykonawca, jak funkcjonuje człowiek, który trwa w Chrystusie. Pytanie pierwsze brzmiało: co mam zrobić, aby dostąpić życia wiecznego? Jezus odpowiada, w zasadzie ten człowiek sam sobie odpowiedział: kochaj Boga najmocniej jak potrafisz oraz kochaj innych ludzi. Czyń to, a będziesz żył, podsumowuje Jezus. A kto jest moim bliźnim? Kontynuuje znawca prawa. W stosunku do kogo mam wyrażać swoją miłość? Jezus daje tę ilustrację. Napadnięty człowiek, pobity, obrabowany, ledwo żywy. I przechodzą tamtędy 3 osoby. Kapłan, jest napisane, schodził. Jerozolima była wyżej, czyli on szedł z Jerozolimy do swojego miasta. Ten człowiek akurat jechał z Jerozolimy do Jerycha. Schodził tamtędy kapłan, minął go. Szedł też Lewita. Prawdopodobnie szedł do Jerozolimy. Też przeszedł bezpiecznie, okrążył go, poszedł. Żadnej reakcji na krzywdę i potrzebującego. Ani kapłan, ani Lewita, którzy przechodzili, nic nie zrobili. To jest taki obraz słuchacza. Osoby, która uczestniczy w nabożeństwie, słucha Bożego Słowa, czyta je i nie praktykuje. Jest bierny i bardzo niepraktyczny. Ci dwaj ilustrują właśnie nam słuchacza. Być może jeden szedł do, jeden z Jerozolimy. Jeden szedł do świątyni na kolejne może nabożeństwo, a drugi wracał z kolejnego nabożeństwa. Być może zwiastowanie było na temat kochania bliźnich, na temat tego, aby zauważać innych w potrzebie, aby kochać bliźnich. I kapłan schodzi na dół, ma fantastyczną możliwość pomocy i pokazania praktycznej miłości temu człowiekowi, ale nie. Ostrożnie obchodzi. Być może znał tę drogę. Była to droga niebezpieczna. Historia o tym też nam mówi. Często zakradali się tam właśnie bandyci, którzy próbowali, ludzi, którzy nie znali jak iść lub byli samotnie podróżowali, po prostu ograbiali ich i po prostu zyskiwali. Kapłan przechodził, zostawił. Być może lewita szedł na kolejne nabożeństwo posłuchać Bożego Słowa. I co z tego? Obydwaj tylko mieli wiedzę, że mają kochać Boga, a kochać Boga to znaczy kochać też innych ludzi i nic z tym nie zrobili. Nic dosłownie z tym nie zrobili. Ich wiara była próżna, była jałowa, była bezużyteczna. Pozostawała tylko teorią. I oczywiście na pewno sami do siebie lub w myślach lub sami do siebie powiedzieli, tłumacząc, usprawiedliwiając swoje zachowanie, być może teksty takie jak: oj, muszę się szybko iść, bo późno wyszedłem, spóźnię się na nabożeństwo, więc nie mogę pomóc. O, nie mogę się zatrzymać. A może on już jest martwy, a ja przecież nie mogę się kalać martwym człowiekiem. A do tego to jakiś taki obcokrajowiec, chyba Samarytanin, a my przecież nie obcujemy z Samarytanami. W pogardzie ich mamy, a więc dobrze mu tak. Po co tędy podróżował? Po co na naszą ziemię przychodzi? Być może różnego rodzaju myśli tłumaczące ich zachowanie pojawiały się. Być może któryś powiedział, a może to pułapka. Gdy podejdę, on może wstanie, bo i tak robiono. Jak i teraz czasami tak się robi. Auto się zatrzymuje, ktoś wysiada, aby pomóc, a koledzy udającego, potrzebującego atakują kogoś. Różne mogły być wytłumaczenia i różne myśli w ich głowie. Fakt jest taki, że mieli fantastyczną możliwość praktykowania tego, w co wierzą, kochać Boga i kochać innych ludzi, a tego nie zrobili. Wymówki, tłumaczenie, usprawiedliwianie się. Jakub nazywa to oszukiwaniem samego siebie i zapominaniem, po co żyjemy, do czego Bóg nas powołał. I pojawia się trzecia osoba na scenie. Samarytanin, obcokrajowiec, człowiek, który podróżuje przez kraj. Być może jedzie do Jerozolimy, bo mówi, że w drodze powrotnej będzie chciał zapłacić, jeżeli dłużej by ten człowiek potrzebował noclegu i pomocy. Udaje się do Jerozolimy. Nie wiemy w jakim celu. Wiemy tylko jedno. Gdy zobaczył tego człowieka i na tyle, na ile znał przykazania Boże, a Samarytanie znali, wiedział, co to znaczy kochać Pana Boga i kochać bliźniego, zatrzymał się i w praktyczny sposób wypełnił to, co do niego należało. To obraz wykonawcy słowa. Wiara czynna w miłości. Taka osoba jest aktywna i bardzo praktyczna. On żyje z tym pragnieniem i nastawieniem. Chcę praktykować Słowo Boże. Chcę być wykonawcą słowa. To, co czytam, co słucham, staram się wprowadzić w moje życie. W taki sposób on funkcjonuje. Jakub nam o tym też mówi w swoim liście, o praktycznym zastosowaniu naszej wiary, wiary, która ma być czynna w miłości. Podaję taki przykład, drugi rozdział od 14 wiersza. Mówi tak: co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład, brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brakuje im chleba. Ale ktoś z was im mówi: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie jest z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Jakub podnosi ten temat. Wiara jest bardzo praktyczna. Człowiek, który mówi, że wierzy, jest bardzo praktycznym człowiekiem, który stosuje Słowo Boże w swoim życiu. Słuchacz tutaj, w tym przykładzie, spotyka brata lub siostrę w potrzebie, nie ma się w co ubrać i brakuje im codziennie chleba. Co mówi słuchacz? Słuchacz mówi: co ja dam, przecież ja sam nie mam. Słuchacz mówi: jak dam, to mi nie starczy. Słuchacz mówi: a niech inni pomogą, dlaczego ja mam to robić? Słuchacz mówi: będę się o ciebie modlił i kropka. To jest taki brzmi duchowo,
ale on najczęściej zapomina o tej modlitwie i w ogóle się o tą osobę nie modli.
Słuchacz mówi, dlaczego ciągle ja muszę pomagać? Dlaczego to na mnie trafia? Natomiast jak zachowuje się w takim przypadku wykonawca słowa? Wykonawca mówi, to co mam, to dam, tym się podzielę. Bo rozumiem, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Wykonawca mówi, dziękuję Ci Boże, że mnie kolejny raz możesz użyć lub użyłeś do tego, aby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Wykonawca mówi, będę się o Ciebie modlił i się modli i robi wszystko, aby pomóc takiej osobie. Wykonawca mówi, ciągle chcę być pożyteczny i pomocny. Boże, gdzie mnie posyłasz? Co mogę jeszcze więcej zrobić, aby wyrazić moją wdzięczność i miłość dla Ciebie? Wykonawca jest bardzo praktyczny. Wykonawca jest bardzo praktyczny. Słuchacz mówi, idź w pokoju. Wykonawca mówi, chodź, jak mogę Ci pomóc? Słuchacz mówi, idź, ktoś Ci pomoże. Wykonawca mówi, przyjdź do mnie, ja Ci pomogę. Wykonawca szuka sposobności, możliwości, by pomóc, by odwiedzić, by dać, by pobłogosławić innych. Natomiast słuchacz szuka okazji, wymówek i usprawiedliwienia, by nie pomóc, by nie odwiedzić, by nie dać i by nie być błogosławieństwem dla innych. Oczywiście, gdy z nim się rozmawia, on mówi, tak, ja bardzo chcę, bo ja bym tak chcę być użyteczny dla Boga, nie wiem co, tylko że jak ma sytuacje, które Bóg mu daje, on z nich nie korzysta, bo jest teoretykiem. Praktyczne kroki i tę różnicę można zauważyć w podejściu do słowa i praktykowaniu słowa. Jeżeli chodzi o przeszłość, zranienia, krzywdy, żale, które nas dotykają wszystkich, słuchacz karmi swoją gorycz i żal. Żyje przeszłością i ciągle mówi, a on mi zrobił to, a ona powiedziała mi to. Ja przebaczyłem, ale nigdy z nią nie chcę mieć nic do czynienia. To nie jest przebaczenie. Przebaczenie oznacza, że traktuje kogoś tak samo, jak przed incydentem. Tak mówi słuchacz. Karmi swoją gorycz i żal i żyje przeszłością. Natomiast wykonawca stosuje przebaczenie w swoim życiu. Błogosławi taką osobę, choć nie przychodzi mu to na początku łatwo, ponieważ emocje jego są wciąż jeszcze rozbudzone, ale im więcej błogosławi krzywdziciela, im więcej błogosławi oprawcę, tym ma coraz łagodniejsze nastawienie do niego. Bóg leczy jego serce. Dlatego on nie żyje przeszłością, tylko żyje przyszłością. Dosłownie i dokładnie tak, jak Paweł powiedział w liście do Filipian. Zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. To jest ważniejsze. Przeszłości nie zmienimy. Przyszłość możemy stworzyć. Może być pozytywna i wspaniała. Jeżeli chodzi o zaangażowanie się w życie wspólnoty, w uczęszczanie na nabożeństwa, w różnego rodzaju spotkania, bycie błogosławieństwem dla wspólnoty, w której i słuchacz, i wykonawca są, to słuchacz najczęściej jest nieobecny. W wyjątkowych sytuacjach pojawia się na spotkaniach. Oczywiście on w niedzielę rano jest. Jak? W niedzielę cały nasz kraj chodzi do kościoła. Dlatego Jezus mówi, cóż osobliwego robicie, jeśli robicie dokładnie to samo, co inni ludzie. To żaden powód do dumy. Jeżeli pojawiasz się w niedzielę na nabożeństwie, to robisz tak jak wszyscy. Jak religijni ludzie. O, tak powiem. To nic wielkiego. Naprawdę. Ale co w tygodniu ze spotkaniami, z odwiedzinami, z spotkaniami tutaj, czy odwiedzeniem kogoś, zaangażowaniem się. Tu jest różnica między słuchaczem a wykonawcą. Wykonawca jest obecny, a w wyjątkowych sytuacjach go nie ma. Słuchacz natomiast jest najczęściej nieobecny, a w wyjątkowych sytuacjach się pojawia. Wiecie kiedy? Kiedy przeżywa osobiste problemy. To nagle sobie przypomina... Jest zbór, są bracia i siostry, jest Kościół. Ja muszę tam iść, tam mi pomogą. I dobrze, że przychodzi wtedy, ale szkoda, że tylko wtedy. Inny aspekt. Bycie hojnym, dawanie, łożenie na Królestwo Boże. Słuchacz nie jest uczestnikiem, nie angażuje się tylko w niedzielę, odfajkuje swoje. Raczej jest widzem, sporadycznie daje, łoży na Królestwo Boże. Wtedy najczęściej, gdy mu zbywa lub w jakiś sposób Bóg mu pobłogosławił, wtedy przypływie jest wdzięczny. Natomiast wykonawca czuje się współodpowiedzialny za wspólnotę, którą tworzy i na dobre i na złe jest z nią związany. I wykorzystuje każdą okazję, aby pomóc, błogosławić i wesprzeć. Zawsze daje, łoży pomimo swoich braków. I tak moglibyśmy przechodzić różne dziedziny życia i widzieć różnicę między słuchaczem a wykonawcą. Obydwaj znają Boże Słowo, obydwaj czytają je, słuchają, bo uczestniczą w tych samych nabożeństwach, czytają to samo Słowo, tylko jeden i drugi ma inne podejście do tego Słowa. Dla jednych pozostaje to teorią, dla innych możliwością praktykowania tego, co czytają i tego, co słuchają. Życie wykonawcy charakteryzuje się aktywną wiarą. Teoria, którą wskutek Bożego Słowa otrzymuje, staje się praktyką. Teoria i praktyka idą w parze. Co słyszy, to praktykuje i stara się wprowadzić w życie. Co czyta, stara się wprowadzić w życie i w czyn. Kocha Boga, a to równoznaczne jest z tym, że kocha ludzi. Nie można kochać Boga, nie kochając ludzi. Jan w swoich listach się z tym rozprawia, nie będziemy nawet o tym mówić, bo to jest oczywiste. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, kiedy jest ci obojętny człowiek, który jest obok ciebie, brat i siostra w potrzebie. I Jan, i Jakub o tym traktują, dlatego nie podchodzimy do tego, to jest dla nas tutaj oczywiste. I takie życie wykonawcy kosztuje. Kosztuje poświęcenie. To jest trud, to jest wysiłek, aby komuś pomóc. Często to zmiana planów osobistych. Inni stają się ważniejsi. Moje ego i moje plany idą gdzieś w cień, na bok. Samarytanin musiał zmienić plany. On miał jechać, ale pozostał. A gdy już nie mógł więcej, to mówi: dobrze, opłacę tutaj te jeszcze 2 dni. Niech chłop dojdzie do zdrowia. Czyli zatroszczył się w bardzo praktyczny sposób i to kosztuje. Praktyczna jest ta miłość. Zajął się osobiście, poświęcił swój czas, poświęcił swoje pieniądze, środki. To nie jest gołosłowność, ale to jest danie coś od siebie, poświęcenie coś od siebie. Dalsza opieka, pamięć w modlitwie, troska na serio, długofalowe działanie. To charakteryzuje wykonawcę słowa. On jest zaangażowany w praktyczny sposób. Często to również pokonanie uprzedzeń wobec różnych ludzi. Zauważmy, to był Samarytanin. I najprawdopodobniej mógł pomagać Żydowi. Co gdyby obrócić sytuację, było nie do pomyślenia. A on pokonał uprzedzenia. I to jest też bardzo ważne. Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi. Różni ludzie są wokół nas. I Bóg oczekuje, abyśmy pomagali. Abyśmy pomagali nie tylko tym, którzy nas kochają, nas akceptują, dobrze o nas mówią. Bo Jezus znowu mówi, cóż osobliwego i wyjątkowego, szczególnego robicie, jeżeli zapraszacie do domów tych, którzy was zapraszają, jeżeli błogosławicie tych, którzy was błogosławią. To jest fajne i to powinniśmy robić jak najbardziej. Ale oprócz tego wzbijamy się ponad nasze uprzedzenia i często Bóg tak robi, gdzieś szlifując nas, gładząc nasz charakter, że stawia na naszej drodze osoby, które nam po ludzku nie pasują. Po to, aby nas przemienić, a im pomóc. Aby nas przemienić. Aby nasze myśli zmienić. Aby nasze może twierdze, które mamy w umyśle, zburzyć. Dlatego, że różni ludzie są wokół nas. I będziemy zdumieni, zaskoczeni, bo to nam przynosi życie. Z jakimi ludźmi możemy mieć do czynienia, którym należy pomóc? To jest naszym obowiązkiem. Wbrew swoim osobistym przekonaniom czy uprzedzeniom. Wiecie, wczoraj chyba z Marylą chwilę rozmawialiśmy przy jakiejś okazji i tak doszliśmy do wniosku, nie odkryliśmy nic nowego, że Polacy są bardzo, bardzo, bardzo rasistami. I kiedy słyszy się człowieka, ja do niego nic nie mam, ale
To jest pierwszy sygnał, że jesteś rasistą, że masz uprzedzenia.
Ja do niego nic nie mam, ale niech wracają do domu. To nie jest ich miejsce.
A zaleją nas islamem. A coś tam, a coś tam, a coś tam.
Ja nic nie mam do koloru skóry, ale fajnie, jakby wszyscy byli biali. Rozumiecie? Tak mówimy. I mówimy, ale ja nie jestem rasistą. Ja kocham wszystkich ludzi. Ale najbardziej swoich. Dlatego musimy... Słuchacz tak postępuje. Wykonawca przeora swoje myślenie po to, by kochać wszystkich ludzi. I Samarytanin jest tego przykładem dla nas. Zastanówmy się też nad swoją postawą, nad tym, w jaki sposób my wyrażamy naszą miłość do ludzi, którzy są wokół nas. Jezus na koniec zadaje oczywiste pytanie temu znawcy prawa. Mówi, no i co? Znasz historię. Kto okazał się bliźnim dla pobitego? Odpowiedź była jedna. Ten Samarytanin, ten ostatni. Jezus mówi, idź i czyń podobnie. Idź i zachowuj się w taki sam sposób. Idź i traktuj ludzi tak, jak Samarytanin potraktował pobitego. Poświęć swoje życie. Takie życie kosztuje. Ale jeśli kochasz Boga, to będziesz kochał ludzi, to będzie praktyczny sposób. Łatwiej powiedzieć kocham Boga, bo nic cię to nie kosztuje. Oczywiście Bóg chce, żebyśmy mu to mówili, wyrażali w posłuszeństwie, w życiu dla Niego. To jest oddzielny temat. Ale kiedy mówimy kochamy ludzi, to w praktyczny sposób tę miłość musimy wyrazić. Nie tylko będę się o ciebie modlił. To brzmi fantastycznie. Ale tak naprawdę nie pomaga temu człowiekowi, Jakub podniósł ten temat. Nie ma co jeść, nie ma w co się ubrać, a ja mówię idź w pokoju. W jakim pokoju? Pomóż w praktyczny sposób, bądź wykonawcą słowa. To jest główna myśl, którą i Jakub, i tu Jezus, podając ten przykład, nam przekazują. Idź i czyń podobnie. Okaż troskę wszystkim ludziom. Najbliższej rodziny, kościołowi, grono przyjaciół, znajomych, sąsiedzi, nieznajomi, być może nieprzychylni nam, być może wrogom, przeciwnikom. Wszyscy są testem miłości dla nas. I fajną rzeczą jest, kiedy zauważamy takie rzeczy i staramy się wyprzedzać. I to już znowu jest postawa, którą przyjmujemy. Kiedy widzę sąsiada, który przez okno, że się zmaga z czymś, on nie musiał mnie wołać, nie stałem przy oknie, mówię, ciekawe, jak sobie poradzi z tym meblem sam z żoną. Tylko zbiegłem na dół, bo to by mu pomóc, bo wiedziałem, że sobie nie poradzi. Kiedy usłyszałem, że sąsiad na dole nie ma krzeseł, to nie czekałem, jak zapuka do mnie, do drzwi, powie, sąsiedzie, ratuj mnie, bo nie mam, mam dużo gości, a nie mam gdzie posadzić ich. Tylko gdy to usłyszałem, sam zszedłem i zaoferowałem pomoc. Mówię, słyszałem sąsiedzie, że masz gości i potrzebujesz krzesła. Sąsiad, z nieba mi spadłeś. Bo słyszymy i reagujemy, jesteśmy praktyczni. Wyprzedzamy, ponieważ kochamy ludzi, kochamy Boga. Jesteśmy praktyczni. Oczywiście, że łatwiej sobie zostać w domu, udać, że nie słyszymy i nic nie robić. Pewnie. Ale czy na tym polega życie naśladowcy Chrystusa? Na tym polega życie człowieka, który mówi, kocham Cię Jezu, jesteś moim Panem, wzorem i chcę Cię naśladować? Chyba nie. Dzisiaj trochę wbijam szpilę, byśmy zastanowili się nad swoim chrześcijaństwem. Czy jesteś słuchaczem, czy wykonawcą? Kim jesteś w swoim życiu? Jak traktujesz Boże Słowo? Jak traktujesz Pana Boga i ludzi, których On kocha i pragnie zbawić? Lub kocha i już zbawił, a są wokół ciebie? Jak traktujemy ich? Ja mówię to do siebie i do każdego z nas, abyśmy wglądnęli w siebie, czy jesteśmy wykonawcami, czy tylko słuchaczami słowa. Praktykuj swoją wiarę. To jest wydźwięk mojego zwiastowania. Ona najlepiej działa w środowisku miłości. Wiara czynna w miłości. Jak to masz robić? Szukaj sposobności. Patrz, rozglądaj się. Staraj się, gdy czytasz słowo, słuchasz słowa, aby ono wywierało wpływ na ciebie, po to, abyś mógł wpływać na innych i być błogosławieństwem dla innych ludzi. I to jest to rodzenie owocu w naszym życiu. Czytam słowo, jestem praktykiem. Następuje wewnętrzna przemiana we mnie, upodabniam się do Jezusa. Widać owoc Ducha Świętego we mnie. jestem skuteczny w modlitwie i pomagam innym, bo kochając ludzi, czy kochając Boga, kocham innych ludzi, bo Bóg tego ode mnie oczekuje, a jestem Jego naśladowcą. Amen.